Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do umiejętności przebaczania. Do Rzymu dotarły relikwie dwóch świętych spowiedników. To jedno z najważniejszych wydarzeń jubileuszu miłosierdzia. Witam 3 lutego i zapraszam na wieczorne aktualności. Prawdziwa sprawiedliwość nie polega na wymierzeniu kary, lecz na przezwyciężeniu zła przez skłonienie winnego do skruchy i do przyjęcia przebaczenia, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Tematem dzisiejszej katechezy było miłosierdzie i sprawiedliwość.
È così che Dio agisce nei confronti di noi peccatori.
W ten sposób postępuje Bóg względem nas, grzeszników. Pan nieustannie oferuje nam swoje przebaczenie i pomaga nam je przyjąć oraz zdać sobie sprawę z naszego zła, abyśmy mogli z niego się wyzwolić. Bóg nie chce bowiem naszego potępienia, ale naszego zbawienia. Bóg nie chce potępienia żadnego człowieka. Ktoś mógłby mnie zapytać: Ojcze, ale czyż Piłat nie zasłużył na nie? Czyż Bóg tego chciał? Nie. Bóg chciał zbawić Piłata i Judasza, wszystkich. Pan miłosierdzia chce zbawić wszystkich. Problem polega jednak na tym, by pozwolić Mu wejść do swego serca.
Do Polaków obecnych na audiencji środowej Franciszek mówił o sprawiedliwości i miłosierdziu Boga.
Sprawiedliwość Boga to Jego przebaczenie, a my jako dzieci tego dobrego Ojca jesteśmy wezwani, aby przyjąć Boże przebaczenie i do przebaczenia z kolei naszym braciom. Módlmy się, aby Bóg nas do tego uzdolnił, abyśmy mogli się do Niego zwrócić z prośbą, żeby odpuścił nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i abyśmy Go mogli nazywać w całej prawdzie Ojcem naszym.
E per poterlo chiamare in piena verità Padre nostro.
Relikwie ojca Pio oraz Leopolda Mandicia dotarły dziś do Rzymu. Ich tygodniowa peregrynacja po Wiecznym Mieście jest jednym z najważniejszych wydarzeń roku jubileuszowego. Są oni bowiem wzorem świętych spowiedników i w ten sposób zwraca się uwagę na jeden z istotnych aspektów Bożego miłosierdzia. Poświęcił swoje życie posłudze w konfesjonale, świadczył tam o ogromnej czułości i delikatności Boga. W ten sposób postać mniej znanego ojca Leopolda Mandicia charakteryzuje rektor sanktuarium w Padwie, gdzie pochowany jest ten święty kapucyn. Ojciec Giovanni Guzzella zauważa, że przypomnienie z woli papieża Franciszka w roku miłosierdzia postaci tego nadzwyczajnego sługi konfesjonału ma szczególne znaczenie zarówno dla spowiedników, jak i penitentów.
Charakteryzowała go dyspozycyjność. Ojciec Leopold był w konfesjonale cały dzień, od wczesnego ranka do późnego wieczora. Jedyna rzecz, o którą prosił przełożonych, dotyczyła tego, by móc jeszcze bardziej wydłużyć godziny spowiedzi. Był totalnie dyspozycyjny, wierny swej posłudze i swemu charyzmatowi spowiednika. Myślę, że to jest najważniejsze. Współcześni penitenci tego właśnie chcą. Pragną znaleźć spowiednika, który na nich czeka i który ich przyjmie, który nie traci cierpliwości. Myślę, że ta postawa powinna być fundamentalną bazą wszystkich spowiedników. I jeszcze to, o czym pisze papież w bulli na jubileusz miłosierdzia. Trzeba posiąść tę zdolność bycia obliczem miłosiernym, czułym, delikatnym, ojcowskim wobec tych, którzy przystępują do sakramentu pojednania. Tak jak uczynił to ojciec przy powieści o synu marnotrawnym.
Relikwie świętych spowiedników ojca Pio oraz Leopolda Mandicia przywieziono do Rzymu z sędziowani Rotondo i z Padwy. W piątek zostaną przeniesione do Bazyliki Watykańskiej i to w ich obecności w Środę Popielcową Franciszek roześle na cały świat ponad 1000 misjonarzy miłosierdzia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
najbliższą sobotę w Bazylice Katedralnej w Tarnowie odbędą się święcenia biskupie księdza Leszka Leszkiewicza, nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Dotychczasowy proboszcz w Boheńskiej Bazylice, były misjonarz i prefekt w tarnowskim seminarium opowiedział radiu RDN Małopolska o swojej pasji odwiedzania cmentarzy, a także o tym, czego nauczyły go misje. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na rozmowę przeprowadzoną przez Ewę Biedroń.
Naszym gościem jest biskup nominat Leszek Leszkiewicz, nowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dużo się zmieniło w życiu księdza biskupa nominata od soboty 19 grudnia?
Dużo się zmieniło w tym znaczeniu, że samo wydarzenie niesie w sobie taki potężny ładunek na wielu płaszczyznach. Jest dużo ludzi, którzy chcą się ze mną spotkać. Myślę, że jest tak bardzo po ludzku. Dużo wrażeń, dużo emocji, dużo rozmów, telefonów i dużo życzliwości. I powoli trzeba będzie wypełniać treścią właśnie to być biskupem.
A kiedy ksiądz biskup wrócił do tej Tarnowa z nominacji do parafii, to jakie było przyjęcie?
Ja wróciłem dosyć późno, bo pojechałem jeszcze do sióstr karmelitanek, byłem na cmentarzu w Tarnowie Krzyżu, potem pojechałem jeszcze do Tuchowa, gdzie chciałem się pomodlić tak prywatnie i wróciłem wieczorem, więc to spotkanie na plebanii ze współpracownikami, z księżmi, którzy pracują, siostra zakonna, która jest w kuchni. Było dużo też emocji, dużo pewno radości i dużo, powiedziałbym, takiej atmosfery, jak na co dzień jej nie ma, a więc coś się wydarzyło, coś się zmieni i to pytanie właśnie jak będzie. Na to też pewno każdy będzie musiał poszukać odpowiedzi i czas też wypełni te miejsca na odpowiedź.
Czyli tuż po nominacji ksiądz biskup pojechał na cmentarz?
Tak, zawsze cokolwiek dzieje się w moim życiu, w miarę możliwości, jak coś ważnego się dzieje, to staram się być na cmentarzu. Gdy pozwalają na to warunki, to praktycznie każdego dnia odwiedzam cmentarz. To miejsce jakoś działa na mnie bardzo pozytywnie. Tam po prostu człowiek może myśleć o teraźniejszości, o wieczności, o odpowiedzialności i jednocześnie nauczyłem się tego, że potrzeba oczyszczać wiele rzeczy z tych naszych decyzji, które podejmujemy, to wszystko, co się dzieje na co dzień. I cmentarz jest takim idealnym miejscem, bo tam się nie myśli tylko o dzisiaj, o dniu dzisiejszym. Nie myśli się tylko o tym, co teraz się wydarzyło, tylko ta perspektywa jest dużo szersza i widzi się dużo więcej. To jest taki mój prywatny zwyczaj. Jestem do niego przekonany i także jak pracowałem w seminarium, to tuż przed święceniami diakonatu zabrałem kleryków, którymi się opiekowałem i też im zaproponowałem, żeby myśleli o swoim kapłaństwie poważnie i myśleli o kapłaństwie w perspektywie wieczności i w tym miejscu szukali odpowiedzi na te pytania, które nieraz rodzą się w sercu i zawsze pamiętali o tym, że właśnie jest jeszcze ta druga rzeczywistość, która na nas czeka, do której zmierzamy. Ten zwyczaj zrodził się u mnie, kiedy byłem w Rzymie, kiedy przychodziłem na grób Jana Pawła II, później podjeżdżałem na jeden z rzymskich cmentarzy. Bardzo mnie zainspirowało to, że w krótkich nieraz zdaniach była zapisana historia ludzi i tam sobie zdawałem sprawę z tego, że tak jak dzisiaj ja chodzę po cmentarzu, mam swoje zwykłe problemy, zwyczaje, tak ci, którzy leżą na tym cmentarzu, także kiedyś przeżywali to swoje życie. Kiedy człowiek w jednym miejscu widzi, że jest takie nagromadzenie, tyle życiorysów, tyle różnych dróg i pomyśli o sobie, to wtedy, przynajmniej w moim przypadku, jakoś inaczej też patrzę na teraźniejszość.
Droga Kościoła dzisiaj to droga pokory, mówił ksiądz biskup nominat tuż po ogłoszeniu nominacji. Prosił ksiądz biskup o modlitwę, by Pan Bóg nie poskąpił daru pokory. Dlaczego to jest takie ważne?
Myślę, że Kościół dzisiaj jest na takim etapie swojej drogi, że pokora jest mu bardzo potrzebna po to, żeby skutecznie głosić Ewangelię. W tym świecie, w którym jest tyle indywidualizmu, dążenia do tego, by za wszelką cenę zdobyć karierę, zdobyć pieniądze, zdobyć bogactwo, nieraz nie licząc się z innymi, właśnie takim znakiem przemawiającym do człowieka może być pokora. To, co jest też ważne, to kiedy czytamy Ewangelię, kiedy tak przyglądamy się obrazowi Jezusa Chrystusa zapisanemu na kartach Ewangelii, to odkrywamy, że droga Syna Bożego to jest droga właśnie pokory. Myślę, że Kościół nie wymyśli nic lepszego, jeśli chce być skuteczny w przepowiadaniu Ewangelii. Pokora sprawia to, że my możemy nawiązać dobrą relację z Panem Bogiem, bo tak jak mówi Pismo Święte, Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokora sprawia to, że możemy posłuchać Kościoła. Jako ksiądz wiele razy uczyłem się tego, że wtedy, kiedy poddaję się woli przełożonych, nawet jeżeli to jest trudne, to wtedy Pan Bóg wyprowadza z tego dobre rzeczy i nie potrafimy także służyć dobrze Kościołowi, jeśli wobec samego Kościoła nie mamy pokory. I pokora jest nam potrzebna w spotkaniu z człowiekiem, z każdym człowiekiem, nie tylko wierzącym człowiekiem, ale z każdym człowiekiem. Ludzie dzisiaj nie słuchają tych, którzy się wymądrzają, którzy potrafią powiedzieć, że wiedzą coś więcej, ale potrzebują kogoś, kto ich także posłucha, zobaczy, jakie mają problemy. Mnie się tak wydaje, że pokora pozwala nam nie oddzielać się od rzeczywistości, nie być takim oderwanym od tego wszystkiego, co jest w świecie, tylko poczuć, czym ten świat żyje i także w ten sposób lepiej można znaleźć możliwość, by z Ewangelią dotrzeć do człowieka.
A jak pokora może się przejawiać w posłudze biskupiej, bo obowiązków będzie sporo? Będzie dużo czasu, żeby się spotykać z ludźmi, rozmawiać godzinami?
No tej rzeczywistości będę się musiał znowu nauczyć i nie mam jakiejś odpowiedzi, dlatego że gdybym teraz powiedział, że trzeba to zrobić tak i tak, to byłoby to świadectwem raczej braku pokory. Dlatego myślę, że tej rzeczywistości będę musiał się uczyć i w nowy sposób uczyć się służyć właśnie Kościołowi, temu Kościołowi, który będzie na drodze mojej biskupiej posługi. Dlatego modlę się o to, żeby Pan Bóg pozwolił mi właśnie w pokorze sprawować ten urząd, zawsze mając na uwadze to, że jestem tylko narzędziem w rękach Bożych. To nie jest żadna moja zasługa, że zostałem wybrany biskupem i to bycie narzędziem w rękach Bożych wymaga bardzo dużo pokory.
Nominacja w Roku Miłosierdzia to także wymowny symbol.
W tym roku, w którym dopiero co otworzyliśmy Bramy Miłosierdzia, także w parafii, w której pracuję, miał miejsce obrzęd otwarcia Bramy Miłosierdzia, to wszystko się wpisuje także i moja posługa. I przede wszystkim w tym czasie wszyscy wierzący powinni odkrywać wartość Bożego Miłosierdzia, a szczególnie pasterze Kościoła o tym miłosierdziu powinni mówić i być takim narzędziem, przez które ludzie, którzy żyją w Kościele, tego miłosierdzia będą dostępować i będą mogli odkrywać w sobie, że Bóg uwalnia z tego wszystkiego, co jest złe i przede wszystkim objawia człowiekowi ten wielki projekt szczęścia. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli szczęśliwymi tutaj na ziemi, kiedyś w wieczności.
Jak misje ukształtowały księdza biskupa? Co zmieniły? Co pomogły odkryć?
Misje bardzo wiele zmieniły w moim rozumieniu wiary, przeżywaniu wiary, w dzieleniu się wiarą, przede wszystkim w rozumieniu kapłaństwa. I ja wszędzie zawsze powtarzam, że każdy ksiądz, który chce, żeby spełniać posługę kapłańską w takim duchu ewangelicznym, powinien opuścić swój własny kościół lokalny i zakosztować takiej pracy ewangelizacyjnej w innym kościele lokalnym. Ja postrzegam ten czas jako prawdziwie błogosławiony czas. Z jednej strony mogłem się przekonać o tym wielkim bogactwie Kościoła Tarnowskiego. I to jest wielka tradycja i wielki skarb i też wydaje mi się, że można go docenić dopiero z innej perspektywy, z oddali. Czasem może nawet nie zdajemy sobie, jak wiele mamy wspaniałych rzeczy, ale także można odkryć, że ta sama wiara przeżywana przez innych ludzi kryje w sobie niesamowite bogactwo, którego my nie znamy. I dla mnie takim wielkim odkryciem było właśnie rozumienie Kościoła. Czym ten Kościół jest w takim duszpasterskim podejściu, dotknięcie takiego kościoła, w którym ważne jest budowanie relacji, gdzie ludzie nie są dla siebie anonimowi, gdzie ludzie nie przychodzą tylko, żeby uczestniczyć w jakimś nabożeństwie i czasem nic ich nie wiąże, oprócz tego, że siedzą obok siebie. Tam w Ekwadorze nauczyłem się, jak bardzo ważne jest dla kościoła, żeby umieć budować relacje, jako proboszcz z tymi, którzy są w parafii, jako ten, który zajmuje się animacją katechistów, liderów różnych grup. To budowanie relacji sprawia, że jest dobry klimat, jest dobra rzeczywistość do tego, żeby przekazywać Ewangelię. I jestem o tym dzisiaj przekonany, że także i w Polsce, i także w naszej diecezji, jeśli nie potrafimy budować dobrych relacji, takich ewangelicznych relacji, to nie potrafimy ewangelizować. Dla mnie to doświadczenie misji było takim doświadczeniem właśnie Kościoła, który jest w drodze, rozpoznaje znaki czasu, odkrywa Boże Słowo, tym Słowem się dzieli i tak jak potrafi, wydaje owoce tej współpracy właśnie z Bogiem, z Jego łaską.
To doświadczenie misyjne, to budowanie relacji zapewne przydało się później. Także te realia parafialne, potrzeby ludzi, to wszystko pomoże w posłudze biskupiej?
Bardzo. To zupełnie inaczej wygląda, kiedy się coś studiuje, kiedy się coś czyta, a wtedy, kiedy człowiek dotyka już życia. To doświadczenie nauczyło mnie, że jest bardzo dużo życzliwości wśród ludzi, że ludzie są głodni Pana Boga, że nieraz tak niewiele trzeba, żeby zainspirować człowieka Słowem Boga zawartym w Piśmie Świętym, czy jakimś tematem religijnym, i jednocześnie postawiło mi wiele pytań, co robić, żeby docierać do tych, którzy przestali praktykować, którzy nie przychodzą do kościoła, którzy przestali się modlić.
Jak wychodzić do młodych zwłaszcza, którzy odchodzą od kościoła?
Musimy sobie zdać sprawę z tego, że pewne formy pobożności, one już przeminęły. To jest normalny proces historyczny. Nie wolno nam poprzestać na tym, że będziemy narzekali, że tych ludzi nie ma. Myślę, że każdy człowiek potrzebuje zainteresowania, spotkania. Dzisiaj mamy taką sytuację, że rodzina już nie przekazuje bardzo często wiary, a więc ten młody człowiek się nie modli, nie chodzi do kościoła. To szukanie właśnie, żeby się spotkać z takim człowiekiem, ono powinno się odbywać w tych miejscach, w których ten człowiek jest, a więc w szkole, a więc na pewno wymaga przedyskutowania forma przygotowania do sakramentu małżeństwa, poszukiwania form takich, żeby temu człowiekowi towarzyszyć, niekoniecznie w takich ściśle kościelnych spotkaniach, ale tam, gdzie on jest. I księża to robią i księża też widzę, że starają się o to, żeby szukać nowych sposobów. Owoce natomiast należy zostawić już Panu Bogu.
Jakie słowa wybrał ksiądz biskup na hasło swojej posługi?
In gaudio Evangelii, w radości Ewangelii. Hasło nawiązuje do adhortacji papieża Franciszka i jakoś też pewno będzie wyznaczało drogi mojego posługiwania. Osobiście jestem zafascynowany tym dokumentem. To jest jakiś program, który pokazuje drogę Kościołowi na najbliższe pewno lata. W tym haśle chciałem odzwierciedlić właśnie moje takie pragnienie, aby w duchu papieża Franciszka spełniać swoją posługę biskupią i służyć Kościołowi na drogach codziennego życia. Trzeba nam ciągle wracać do prostoty Ewangelii, bo wszystko, co Chrystus nam zostawił w Ewangelii, to jest najlepszy program duszpasterski dla Kościoła w każdym czasie. I ta prostota Ewangelii, prostota przesłania Chrystusowego, a jednocześnie głębia, którą zawierają słowa Jezusa, jest to najlepszy program dla każdego księdza, myślę, że także dla każdego biskupa i dla każdego człowieka, który uznaje siebie za ucznia Chrystusa.
W sobotę 6 lutego o godzinie 10 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie odbędą się święcenia biskupie. Mszy świętej będzie przewodniczył metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziewisz, a kto udzieli święceń biskupich?
Konsekratorem będzie ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jerz. Współkonsekratorami będą księża biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej, biskup Wiesław Lechowicz i biskup Stanisław Salaterski. Myślę, że cały obrzęd święceń jest wzruszający, jest głęboki, do którego się trzeba przygotować i w którym trzeba uczestniczyć, mając świadomość tego, że Pan Bóg wkracza w moje życie i swoją łaską dotyka mnie, dotknie mnie w czasie święceń. Dlatego cały obrzęd, cała Eucharystia to będzie bardzo głębokie przeżycie spotkania z Panem Bogiem i z Kościołem.
Biskup tarnowski Andrzej Jerz poprosił o modlitwę wszystkich diecezjan w intencji biskupa nominata, aby mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu i podejmować z apostolską gorliwością stojące właśnie przed księdzem biskupem obowiązki, nowe wyzwania. Wiem, że również ksiądz biskup chciałby, korzystając z okazji naszego spotkania i rozmowy, poprosić wszystkich o modlitwę.
Wszędzie, gdziekolwiek spotykam się z ludźmi, to proszę o wsparcie modlitewne. Ono jest potrzebne teraz na tym etapie przygotowania się do święceń biskupich i jeszcze bardziej będzie potrzebne później w realizacji powołania, którym Pan Bóg mnie obdarzył. Ja jestem pod wrażeniem słów biskupa Rysia, które usłyszałem w czasie rekolekcji w seminarium duchownym, że Kościół nigdy nie jest tak piękny, jak wtedy, kiedy się modli. I myślę, że pomoc, którą możemy zapewnić wielu ludziom, to jest nasza modlitwa. Dlatego o tę modlitwę proszę wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają i tej modlitwy pewno będę potrzebował coraz więcej.
A jak wygląda herb biskupi?
Jest już herb, który nawiązuje do zawołania biskupiego. W herbie umieściłem symbole ewangelistów, 4 symbole ewangelistów.
Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup nominat Leszek Leszkiewicz, nowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, który 6 lutego w tarnowskiej katedrze przyjmie święcenia biskupie.
Szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmawiała Ewa Biedroń z radia RDN Małopolska w Tarnowie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.